Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam wszystkich Państwa w kolejnym dniu naszego kongresu pod tytułem Katolicy i Sztuka. Ta część kongresu jest transmitowana, dlatego witam również widzów, którzy śledzą nasze rozważania w telewizji Trwam. W tej części wysłuchamy bardzo ciekawych referatów. Jako pierwszy swój wykład wygłosi dla nas Jego Eminencja ksiądz biskup Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo z Watykanu, biskup tytularny Belali, od 2011 roku delegat Papieskiej Rady Kultury, w latach 2005-2011 biskup pomocniczy Patriarchatu Lizbony. W 1986 roku ksiądz biskup uzyskał stopień doktora na Wydziale Historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w zakresie ikonografii. Ksiądz biskup pełnił funkcję profesora Instytutu Nauk Humanistycznych i Teologicznych w Porto oraz Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu w Portugalii. Był również zastępcą dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych na tym samym uniwersytecie oraz jego wicedyrektorem. Od 1998 roku jest członkiem Portugalskiej Akademii Historycznej. Jest również byłym członkiem Konferencji Episkopatu Portugalii. Ksiądz biskup jest również organizatorem licznych sympozjów naukowych, wystaw sztuki religijnej, autorem publikacji i opracowań naukowych z zakresu historii religii i sztuki religijnej. Ksiądz biskup wygłosi wykład pod tytułem Nowe interpretacje ikonograficzne niepokalanego poczęcia, sztuka i teologia duchowości. Please. Oczywiście wykład jest tłumaczony. Tłumaczyć będzie dla nas ksiądz dr Piotr Andrukiewicz.
Buongiorno. Saluto tutti presenti. E ringrazio dell'invito a essere. Ringrazio dell'invito a essere qui presenti in questo congresso internazionale Cattolici e l'arte.
Na ten kongres międzynarodowy Katolicy i Sztuka.
Non parlerò polacco, ma c'è la traduzione.
Nie będę mówił po polsku, ale jest tłumaczenie i obrazy.
Una delle idee verità della fede.
Jedną z najbardziej odkrywczych idei prawd wiary chrześcijańskiej, które powoli poszukiwały form wyrazów i form przedstawienia, jest ta, która została nazwana niepokalanym poczęciem. Jest to prawda dogmatu ewoluuje poprzez wyjaśnianie doktryny. W ślad za jej wspaniałym rozwojem idą formy artystyczne. Od XI wieku miała ona obrońców w Anglii i Normandii, ale jej przekaz szczyci się innym pochodzeniem. Jest on obecny już w De Concepcione, Virginis Marie, dziele przypisywanym świętemu Anselmowi, używanym w czytaniach liturgii godzin w dniu 8 grudnia. Przekaz ten przejawia wpływy zachodniej teologii, która w tamtej epoce uniezależnia się od wschodu, od którego przejmowała wszystkie święta maryjne i osiąga niezwykły rozwój. Pojawia się tendencja do oddawania czci Maryi, która uczestniczy w cierpieniu swojego Syna Jezusa i podkreślania osobistej godności Maryi jako Matki Boga. To właśnie w ramach takiej wrażliwości teologicznej i dewocjonalnej rozwija się idea niepokalanego poczęcia. Doniosłą rolę odegrała działalność franciszkanów i teologów. Bodźcem rozwoju stała się zarówno słynna teza immakulatystyczna Dunsa Scota w jego wykładach na Uniwersytecie w Paryżu, jak i ustanowienie święta niepokalanej w 1310 roku dzięki synodowi w Salamance dla prowincji Compostela. W XVI wieku dla teologii zaczyna być czymś bardziej oczywistym, że Maryja jest doskonałym przykładem nowej ludzkości, nową Ewą, która wyszła z rąk Boga, nieobciążona brzemieniem grzechu. Rzadko spotykana ikonografia przedstawia niepokalaną, którą maluje Ojciec Przedwieczny, autor anonimowy z XVI wieku w Walencji. Bóg Ojciec w postawie siedzącej, w lewej ręce trzyma paletę, malując obraz niepokalanej, Joachim i Anna kontemplują obraz. Dominikanie pozostają wierni słowu uświęcenie Maryi, natomiast franciszkanie są wielkimi obrońcami niepokalanego poczęcia. Już przedtem wielu teologów debatowało nad tym zagadnieniem, tocząc gorące dyskusje, a niektóre osoby okazywały szczególną wrażliwość na tę prawdę. W XV wieku na pierwszym planie pobożności związanej z niepokalanym poczęciem znalazły się wizje świętej Beatrix da Silva, zataczając szerokie kręgi w Europie, jak także Marii de Jesus de Agreda, siostry zakonnej, która odgrała ważną rolę poprzez wielką popularyzację swoich objawień w znanym dziele Mystica Ciudad de Dios, czyli Mistyczne Miasto Boże, w którym całe życie Maryi toczy się wokół niepokalanego poczęcia. Określenie dogmatyczne Piusa IX z 1854 roku stanowi jakby zwieńczenie idei już oczywistej w wierze katolickiej i podkreślenie prawdy już przeżywanej w sercach wierzących. Objawienia w Lourdes w 1858 roku, czyli 4 lata później, są następstwem wypowiedzi papieskich i zyskują na znaczeniu ze względu na ich bliskość czasową z definicją doktrynalną. Oprócz tych wielkich wydarzeń, także wiele małych gestów rozsiewało pobożność. Pobożność stworzyła przestrzenie, miejsca, formy i obrazy. Idea, prawda, była już obecna w modlitwie, przyjmowana z żarliwością, zachowywana, pielęgnowana w duszach. Proponuję 3 typy, schematy ikonograficzne. Pierwszą nazwę metaforami biblijnymi, w których znajdują się korzenie tego dogmatu o niepokalanym poczęciu. Drugi, zatytułowany postacie, podkreśli znaczenie genealogii Maryi, dochodząc do bliskości pochodzenia, pokrewieństwa. I trzeci, który ze względu na wyizolowanie postaci Maryi nazwiemy niewiasta niepokalana. Pierwszy, metafory biblijne. To jest to, co zwykle określa się tota pulchra. Pełne uczuć błagania średniowiecznej liryki przekształcają się w litanie, które redukują żar oddania do serii wezwań tak dziękczynnych, jak i błagalnych. Proste i wyraziste zdania z powtarzającymi się odpowiedziami były dostosowane do wspólnej modlitwy i dostępne dla wszystkich wiernych. Są to proste formy modlitwy, które doprowadzą do zachowanej do dziś szczęśliwej formy litanii loretańskiej. Wypracowana idea teologiczna stała się więc doświadczeniem życiowym, jednakże znalezienie odpowiednich wyrażeń plastycznych nie było rzeczą łatwą. Od XV wieku chrześcijanie marzą wraz z niepokalaną, o której jest mowa w Apokalipsie 12:1, potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Wyobrażają sobie taką właśnie wizję. Jest to niewiasta przyodziana w wszechświat, wcześniejsza niż czas, poczęta przed wszystkimi rzeczami. Obraz ten wyraża to, co najbardziej wzniosłe w poczęciu dziewicy, wcześniejszej niż prawa, które rządzą ludzkością. Taka jest mentalność, którą stara się wyrazić. Na początku XVI wieku niepokalana ukazywana jest jako rozpostarta między niebem a ziemią, jako myśl Boga, pełna wdzięku młoda dziewczynka z włosami opadającymi na ramiona. Ręce są uniesione w geście adoracji. Bóg zatrzymuje się w kącie, widząc Maryję tak piękną i czystą, wypowiadając słowa pieśni nad pieśniami, tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. Tomolanus w swoim traktacie zalecał przedstawienie, w którym Maryja otoczona jest symbolami pieśni nad pieśniami. Stopniowo dołącza się też inne symbole zaczerpnięte z Eklezjastyka i z Księgi Rodzaju. Artyści dla ożywienia i uwrażliwienia idei otaczają metaforami biblijnymi niewiastę, której Bóg się rozmiłował i którą wybrał. Na przykład ten przykład z Portugalii. Dalej będziemy oglądać kolejne obrazy. Można pokazać bardzo wiele różnych ikon, które przedstawiają właśnie to piękno symbolicznie za pomocą właśnie tych różnych obrazów, piękno Maryi. A więc to wszystko, co jest przedmiotem podziwu ludzkości w świecie, ogrody, wieże, źródła, róże, drzewa, zwierciadła. Rajski sen został odnowiony w nowej ludzkości, którą Bóg przygotowywał. Ukochana z pieśni nad pieśniami jest więc umiłowaną przez Boga, wybraną. Emblematy biblijne niedługo zostaną wykorzystane do dekoracji ksiąg brewiarza. Każdy obraz będący w stanie dodać coś do wdzięku i nasycić cudownie pięknem twarz Maryi Niepokalanej zostaje umieszczony wokół umiłowanej. Każdy z artystów dodaje do najbardziej intymnego uczucia bogactwo wyrażeń biblijnych i kompozycji liturgicznych. Bractwa Maryjne, które obchodzą niepokalane poczęcie, zobowiązują się do mnożenia, pomnażania tych obrazów. Powyższy schemat ikonograficzny metafor biblijnych można dostrzec na tym obrazie z seminarium Major do Porto. I widzimy tutaj postać Boga Ojca, postać gołębicy u góry, pulchra ut luna, u dołu otoczona ośmioma symbolami. Dalej Porta Celi, Turris David,
Porta Celi, Turris David, Fons Sinatus, Civitas Dei,
Fonsinatus,
Stella Maris,
Gwiazda Morza i tak dalej, te tytuły maryjne. Znalazłem inne także tytuły wraz z ich pochodzeniem biblijnym.
Del Officium Beate Mariae Virgine.
Oficjum Beate Marie Virginis, wydanym w 1759 roku w Antwerpii. I tutaj można odnaleźć te różne tytuły wraz z cytatami biblijnymi, z których pochodzą, z tych fragmentami. Nie chciałbym zajmować dużo czasu, a więc przeskakuję. Mogę tylko je wymienić. A więc mamy tutaj Świątynia Ducha Świętego, Dom Boga i Brama do Nieba, Drabinę Jakuba, mamy chociażby ten siedmioramienny świecznik, ogród zamknięty, płodny szczep winny, krzew róży w Jerychu z Eklezjastyka, miasto ucieczki, korona radosnego uniesienia, wieża Dawida,
Platanus exaltata.
Tu mamy kapiące mirwą najprzedniejszą wargi.
Urna aurea avens mana.
Oliwka wyrosła jak platan. Odblask wieczystej światłości, zwierciadło bez skazy. Arka Przymierza pokryta złotem i tak dalej. Wszystkie te tytuły są jakby streszczeniem, są jakimś rozwinięciem tych słów tota pudra, cała piękna. Postacie. Oprócz metafor można dostrzec silną tendencję do historycznej narracji. Dochodzi do głosu upodobanie, do odkrywania w pochodzeniu postaci bohaterów, początków planu Bożego. Jednym z określeń biblijnych Maryi był kwiat Jessego. Rozwój tej metafory doprowadzi do drzewa kwitnienia wielu bohaterów. Epitety literackie i figury emblematyczne, zaczerpnięte z natury i z symboliki biblijnej, są bardzo uczone. Natomiast perspektywa genealogiczna okazuje się bardziej popularna jako plastyczny wyraz pochodzenia, o jakim marzył i jaki zaprojektowała wola Boża. To kult niepokalany rozwijany przez bractwa przyczynił się do obecności drzew Jessego, do obrazowych przedstawień świętego pokrewieństwa w wielu kościołach. Tu mamy ambonę z 1671 roku z klasztoru Klarysek w Starym Sączu. I tutaj okazuje się właśnie, tam ukazana jest ta genealogia. W funkcji Maryi odczytywało się genealogię skomponowaną przez Ewangelię Mateusza. Można ją uzupełnić tekstem Łukasza. Obie umieszczają świętego Józefa, męża Maryi, jako potomka królów judzkich poprzez Dawida, syna Jessego. Izajasz przepowiedział, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się ordorośl z jego korzeni. Kompozycje plastyczne oraz obrazowe tego drzewa, które pojawiają się od XI do XII wieku, początkowo umieszczały Chrystusa na szczycie, ale od XIV wieku przeważa Maryja z dzieciątkiem w ramionach. Nie mamy tutaj tylko do czynienia z zastosowaniem wspólnego schematu genealogicznego. Chodzi o duchowe pokrewieństwo drzewa życia. Drzewo Jessego ilustruje przejście od pochodzenia cielesnego do pochodzenia duchowego Maryja i Chrystus. Na tej właśnie ambonie z 1671 roku widzimy wszystkich tych przedstawionych królów i na szczycie Maryja. Genealogia Mateusza jest kompozycją literacką, która wyraża wiarę wczesnego chrześcijaństwa. Pojawiają się trzy cykle, dwa razy po siedem pokoleń, co odpowiada okresom świętej historii od Abrahama do Dawida, od Salomona do zesłania i od zesłania do Jezusa. Od dla zachowania liczby symbolicznej Mateusz pomija milczeniem trzy pokolenia od Jorama do Ozjasza. Jest to lista, która ma celowe założenie. Chce pokazać, że Jezus, potomek Dawida i Abrahama, jest depozytariuszem obietnicy danej patriarszy i nowym Dawidem. Jezus nie przyłączy się biologicznie, ale spełnia obietnicę złożoną ludowi na początku. Genealogia Łukasza rozpoczyna się od w Bogu przez Adama, podczas gdy genealogia w Ewangelii Mateusza zaczyna się od Abrahama. Do rodowodu zostają wprowadzone postacie mało godne polecenia pod względem moralnym i rasowym. Nie dąży się więc do rodowodu doskonałego. Maryja zostaje włączona do linii Dawida przez Józefa, jej przyszłego oblubieńca. Jezus przynależy do tej linii dzięki Józefowi, głowie rodziny i przybranemu ojcu. Maryja pojawia się jako ostatnia przedstawicielka Starego Przymierza, jako ta, która bezpośrednio poprzedza szczyt zbawienia Jezusa Chrystusa. W tle rozwoju całej owej historii znajduje się plan Boga, który zbawia swój lud, a nawet ludzi niewiernych. Aby Jezus mógł przyjść na świat, ktoś musiał wykonać misję. Powierzając Jezusowi swoją misję, Bóg Ojciec przydziela także Maryi rolę w swoich planach. Powołanie do misji ma precedensy, jest częścią historii. Bóg przygotował w historii swoje wkroczenie miłości poprzez wierność i niewierność swojego ludu. Zwycięstwo Boga nad złem będzie się dokonywać nieustannie. Jeżeli z potomstwa obciążonego grzechami i zbrodniami rozkwita niewiasta bez skazy, nie mogło stać się inaczej, jak dzięki suwerennej, wolnej i odwiecznej woli Boga. Drzewo ma w swoich gałęziach postacie pełne zmysłowości, splamione bałwochwalstwem, naznaczone krzywoprzysięstwem. Skoro tam, na szczycie, pojawia się niepokalana, jest to dar miłości Boga. Jest to rodowód, który podkreśla kontrast między kwiatem i drzewem. Świecki charakter tych kompozycji i podkreślenie historyczno-racjonalistycznej interpretacji tekstów biblijnych przyczynił się do spadku w Europie powstawania dzieł z tym tematem związanych po okresie kontrreformacji trydenckiej. Jednak w Hiszpanii i Portugalii temat ten jest kontynuowany w XVII i XVIII wieku. Dowodem na to, że kult niepokalanej dał impuls do jego przetrwania i na to, że to Franciszkanie promowali jej nabożeństwo, jest fakt, że Bractwo Maryi Niepokalanej w kościele świętego Franciszka w Porto wzniosło najpiękniejsze i najbardziej monumentalne drzewo Jessego. Włączone w nacięcie nastawy ołtarza dzieło z początku XVII wieku jest autorstwa Filipe da Silva i Antonio Gomesa. Drzewo jest otoczone rzeźbami czterech teologów franciszkańskich, którzy bronili niepokalanego poczęcia oraz świętej Anny i świętego Joachima. W górnej strefie znajduje się, zgodnie z ówczesnym stylem, należało umieścić obrazy nawiązujące do kultu niepokalanej patriarchy Aleksandra z Aleksandrii, rzymskiej świętej Marceliny, teologa Tusa Szkota i hiszpańskiej mistyczki Maria Greda. Nie wiadomo, czy zostały one wykonane. Na rycinach pojawiają się kompozycje z tymi postaciami. Inny przykład, klasztor na Jasnej Górze. Święta Anna i święty Joachim znajdują się w ostatniej gałęzi drzewa. Pod wpływem tych przedstawień powstaje ostatecznie O wiele rzadsze przedstawienie z pominięciem reszty przodków Maryja wchodzi jako kwiat narodzony z serca Joachima i Anny. Z piersi dwóch postaci wychodzi gałąź, w której widać Maryję niepokalanie poczętą. To widzimy także właśnie w obrazie z Jasnej Góry z końca XVII wieku. To jest genealogia naturalna. Teraz przechodzimy do tej genealogii łaski, świętego pokrewieństwa. Chociaż genealogia Jessego nie łączy się z genealogią Maryi, to jednak rozwija się w sposób poboczny, łącząc się w planie Bożym, a nie poprzez krew ludzkości. Genealogia Jessego jest dziełem historycznym będącym dziedzictwem obietnicy. Genealogia Maryi składa się z idei religijnych w tworzeniu postaci i wydarzeń mających w celu komunikowanie prawdy. Również ta druga grupa obrazów wypływa z pragnienia poszukiwania korzeni i prekursorów niepokalanej, z pragnienia zrozumienia, że Bóg nie w sposób nagły rozciągnął na Matkę Jezusa swoją świętość. Wspaniały splendor Boga rozciąga się przed nią na rodziców Maryi, świętą Annę i świętego Joachima. Inspiracją są teksty apokryficzne, ponieważ teksty biblijne nic na ten temat nie mówią. Protoewangelia Jakuba, powstała w II wieku, opowiada o narodzinach Maryi, nadaje imiona jej rodzicom, bezdzietnym aż do później starości, powtarzając utarty schemat, jak w przypadku Abrahama i Sary i innych postaci. Zmartwiony Joachim udaje się na pustynię, gdzie pości przez 40 dni, tymczasem Anna, podobnie jak jej imienniczka, matka Samuela, modli się do Boga, aby ją wybawił od niepłodności. Posłańcy Boga oznajmiają obu małżonkom, że ich modlitwy zostały wysłuchane. Joachim wraca do domu, gdzie Anna czeka na niego w drzwiach. Według tradycji zachodniej pochodzącej z VI wieku spotkanie odbyło się w Złotej Bramie, to znaczy w bramie, która prowadzi do miasta Jerozolimy. Od świątyni idzie w kierunku wschodnim i prowadzi do Doliny Cedronu, na Górę Oliwną i na Pustynię Judzką. Ta scena będzie często powracać w ikonografii chrześcijańskiej, szczególnie poprzez rozpowszechnianie średniowiecznej legendy. Powitanie w Złotej Bramie autorstwa nieznanego autora z Toledo z 1489 roku. Możemy powiedzieć, że jest to radosny i piękny obraz dla wyrażenia historii zbawczego miejsca Matki i Syna Bożego. Faktycznie to w Maryi są obecni rodzice poruszeni przez Ducha Świętego i są tam u progu Złotej Bramy, która prowadzi do Jerozolimy, która jest naszą matką. Obrazy narodzin Maryi włączają się w kontekst teologii immaculatystycznej. Zauważmy teraz na przeźroczu obraz z ołtarza Vita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Jest także powodzenie kultu i ikonografii świętej Anny, świętego Joachima jest wielkie i zróżnicowane. Oprócz scen powitania w Złotej Bramie, zwiastowania anioła, który ukazuje Joachimowi powrót, nakazuje powrót z pustyni i narodzenie Maryi, w których łączą się dwie postacie, rozwija się kult niezależny. Obraz świętej Anny występuje często, Joachima Żadziej. Nabożeństwo do świętej Anny rozwija się w XIV wieku i ogromnie wzrasta w ciągu następnych stuleci, począwszy od orientalnych elementów udokumentowanych już w VI wieku i znanych na Zachodzie już w VIII wieku. Pod koniec średniowiecza doszło w nim do przerostów doktrynalnych, do przenoszenia na świętą Annę atrybutów Maryi. Po skorygowaniu nadużyć przez naukę Soboru Trydenckiego, rozpowszechnianie wizerunków świętej Anny będzie miało wielkie powodzenie w XVII i XVIII wieku. Do rozwoju pobożności przyczyniły się dzieła niemieckie. Częste przypisywanie niepokalanego poczęcia Maryi również jej matce, świętej Annie, jest wynikiem teologicznej mentalności racjonalistycznej, która wymagając opatrznościowego przygotowania ze strony Boga narodzin Jezusa, nie zatrzymuje się na Maryi i przenosi cześć na jego, także na przodków. Trydent ograniczył ów przerost świętości Anny, który rozciągał się na matkę świętej Anny, na świętą Emerencjanę, która poślubiła Estolano di Giuda, którzy mieli oprócz Anny także Marię i Izmerię, matkę Elżbiety i babcię Jana Chrzciciela. Są to przesady, wobec których potrzebny jest pewien dystans. Nowy bodziec nastąpił w drugiej połowie XVII wieku. Papież Grzegorz XIII w maju 1584 roku włączył do kalendarza liturgicznego święto świętej Anny w dniu 26 lipca. Grzegorz XV 23 kwietnia 1622 roku wyraził pragnienie zintensyfikowania tego nabożeństwa. W tym czasie współpracowała z tym, w tym również literatura duchowa. Słynne jest dzieło karmelity Jana Tomasza od świętego Cyryla, Mater Honorificata Sancta Anna, opublikowane w Kolonii w 1657 roku. Rzadko występujące figuracje nazywane świętym pokrewieństwem przedstawiają całą rodzinę lub ograniczają się do świętej Anny, świętego Joachima, świętego Józefa i dzieciątka, jak to widać w kościele w Porto. W renesansie święta Anna staje się wzorem matki i małżonki, zwłaszcza jako wychowawczyni. Teraz właśnie widzimy obraz z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach z około 1400 roku. Niewiasta niepokalana, idealna wizja historii. Pierwsze obrazy nazywane niepokalanym poczęciem nie różniły się od innych obrazów odwołujących się do innych określeń Maryi. Jedyną notą specyficzną była nazwa pierwotnie nadawana przez lokalny kult, utrzymywany przez tradycję. Średniowieczne obrazy Maryi z dzieciątkiem Jezus umieszczały smoka pod stopami Maryi, jak na przykład w Santa Maria, w portyku chwały katedry Ciudad Rodrigo z około 1230 roku i bazyliki Santa Maria la Blanca z XIII wieku. Wszystkie obrazy Madonny przedstawiają ją jako trzymającą syna w ramionach, z wyjątkiem zwiastowania i Maryi brzemiennej. Nie może dziwić, że Maryja
nell'Annunziata i nella Madonna incinta.
Zawsze wszystkie pozostałe obrazy mają właśnie, przedstawiają Maryję z dzieciątkiem. Splendor kultu niepokalany jest z XVI i XVII wieku w okresie dynamizmu reformatorskiego kościoła katolickiego. Mnoży obrazy, rzecz oczywista w Hiszpanii i Portugalii.
Il re di Portogallo consegna la corona nel 1646. non usa più la corona. Il re di Portogallo la consegna a Maria Immacolata.
Król przekazuje koronę Maryi Niepokalanej, potem już nie używa korony.
Dogma. L'arte, soprattutto attraverso la scultura, trova il modello consacrato da Murillo.
Sztuka, zwłaszcza poprzez rzeźbę, odnajduje model uświęcony przez Bartolomé Esteban Murillo w XVII wieku, który stanie się normą. Przykład możemy zobaczyć w Muzeum Prado w Madrycie 1660-1665. Jeszcze dzisiaj wyraźnie identyfikuje się ją z Maryją Niepokalaną w Porto, Seminario Mayor. Z XVII wieku kobieta odziana w długi płaszcz, ręce wzniesione w modlitwie, nogi na opasanej przez węża lub trzymanej przez smoka kuli ziemskiej, z półksiężycem u stóp, niekiedy w otoczeniu aniołów, aby podkreślić środowisko niebiańskie, gdzie Bóg przygotowuje zbawienie. Model Murillo był powszechnie preferowany, ale istnieją także wcześniejsze formy. Jaki jest prawdziwy sens tej wizji kobiety niepokalanej, niewiasty niepokalanej? Jest to ideał historii, uprzedzająca wizja trwania czasu od początku do końca. Święty Jan widzi w niebie tę postać. I jest to ideał od początku do końca. Naszym zadaniem jest taka teologiczna interpretacja danych ikonograficznych. W tworzeniu modelu ikonograficznego dokonuje się asymilacja dwóch momentów. Pierwszym jest starożytny temat zwycięstwa Boga nad wężem, zgodnie z narracją Księgi Rodzaju. Każda rzeźba i obraz podkreślają jakiś szczegół tego tekstu, zwłaszcza zdanie ona zmiażdży ci głowę. Wąż z racji swej przebiegłości i tej zagrożenia reprezentuje konkretne zło, które jest obecne w świecie stworzonym, zło, którego terenem walki jest człowiek. Walka trwa nieustannie, z pokolenia na pokolenie, w całej historii ludzkości. Ciekawe, że współczesna egzegeza interpretuje ty zmiażdżysz mu piętę jako działanie otwarte na przyszłość. Jest to walka nieprzejednana, bo zło wkrada się nieustannie. Postawienie na nim nogi jest stałą koniecznością. Dając posłuch złu, na początku symbolizowanemu w pokusie Ewy, bierze początek potomstwo narażone na ataki zła. Maryja po Chrystusie, przez posłuszeństwo Bogu, przez słuchanie Go, rodzi życie, które położy kres potędze zła. Jeśli Chrystus jest nowym człowiekiem, nowym Adamem, to Maryja jest matką człowieka nowego, nową Ewą. Jezus, narodzony z Maryi, nowej Ewy, niszczy starego węża, uwalnia od zła, grzechu i śmierci tych, którzy jak Maryja wierzą w Słowo i są całkowicie dyspozycyjni wobec miłości. Chrystus wydaje samego siebie, aby uświęcić nowy lud Boży, aby był chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, ale święty i niepokalany. Maryja jest początkiem Kościoła, obrazem pojednania całego kosmosu, wszelkiego stworzenia. Patrząc na dzieło stworzenia, Bóg może ponownie kontemplować dzieło stworzenia i powiedzieć: zobaczyłem, co uczyniłem. Wszystko było bardzo dobre. Dochodzi do tego drugi element ikonograficzny, tym razem eschatologiczny. Zwycięstwo niewiasty nad smokiem, niewiasty obleczonej w słońce i ukoronowanej gwiazdami, wizji apokaliptycznej pozwala on nadać przedstawieniu Maryi Niepokalanej wielkie znaczenie. Elementy astralne, księżyc i gwiazdy dopełniają obecność smoka. Są to znaki apokaliptyczne. Apokalipsa jest księgą, która ma na celu umocnienie wiary wierzących i ożywienie ich nadziei.
Elementy astralne, della luna, del serpe, della stella, completano la presenza del drago. Sono segni apocalittici. L'Apocalisse è un libro destinato a consolidare la fede dei credenti, a ravvivare la loro speranza.
Zna ona niebezpieczeństwa i zagrożenia, ale te prześladowania nie mogą wyrządzić szkody chrześcijanom na drodze do ostatecznego zwycięstwa. Wśród wizji Apokalipsy jest jedna, która posiada perspektywę eklezjalną, ale chociaż nie ma w niej wyraźnej zmianki o Maryi, nie może być w pełni wyjaśniona bez historycznej roli Matki Jezusa. Smok to starodawny wąż, diabeł, moce świata w służbie zła. Niewiasta jest symbolem wspólnoty, jaką jest Kościół, lud, który powołał do życia Mesjasz. Księżyc i gwiazdy to splendor oblubienicy niebiańskiej Jerozolimy i symbolizują prawdziwą wielkość w oczach Boga. Symboliczna prewalentność znaczeń nadaje tekstowi pełny sens. Historyczny fundament symbolu nie powoduje jego skostnienia ani go nie podważa, ale zwiększa jeszcze jego zasięg. Maryja naprawdę ma miejsce w inauguracji macierzyńskiej roli wspólnoty Kościoła. Eklezjalna symbolika 12 rozdziału Apokalipsy zakłada głębię mariologiczną. Idealizacja niewiasty ludu prowadzi do stworzenia okazałej postaci piękna, umieszczonej ponad chmurami w koronie z gwiazd, która przepędza węża. Jest ona jednocześnie utożsamiana z dawnym ludem i z nowym ludem Bożym. W ikonograficznym modelu inspiracją jest pieśń nad pieśniami. Podsumowując, z relacji pomiędzy tymi dwoma punktami krańcowymi, które doprowadziły do konfiguracji Maryi Niepokalanej, możemy stwierdzić, że głęboki sens tej ikonografii znajduje się w idealnej wizji historii. Wizja historii, wychodząc od jej początku, idealizuje odwieczne pragnienie Boga odnośnie do ludzkości i stawia Maryję jako znak łaski nieba. Wizja historii, wychodząc od końca, widzi w Maryi antycypację zbawczego dzieła Chrystusa. Jeśli ono już się dokonało w ponadczasowych zamiarach Boga, to całkowitą czystość Bożego stworzenia widzimy w niewieście Apokalipsy. Maryi, wiośnie ludzkości, którą Chrystus odnowił, ostateczne piękno świata zbawionego w Chrystusie. Maryja staje się pierwszym znakiem zwycięstwa i zadatkiem tego, do czego natura ludzka została powołana. Nie zwróciliśmy dotąd uwagi na pozycję rąk Maryi na obrazach. Wzniesionym w górę złożonym ręką w typowym przedstawieniu Niepokalanej towarzyszy spojrzenie w dół, co nie wydaje się ze sobą harmonizować. Postawa orantki została wprowadzona w przedstawieniu Totopulcra, gdzie postać ludzka otoczona jest metaforami. Z biegiem czasu przybierała ona różne formy. Na przykład ręce skrzyżowane na piersi w wersji Murillo. To jest obraz z Portugalii. W XX wieku powstają postawy innowacyjne. Portugalska rzeźbiarka Irene Villar stosuje w obrazie nową pozę Maryi. Lewa ręka spoczywa na piersi, a prawa jest otwarta i umieszczona wzdłuż ciała. Może to być interpretowane jako postawa ofiary i pokornej akceptacji planu Bożego. Sposób potraktowania szat wskazuje na widzenie senne. Rozumiemy, że fizyczne położenie rąk nie oznacza modlitwy w sensie błagania i prośby, ale raczej ofiarę. Nie możemy zapomnieć, że chodzi o przedstawienie pewnej idei, a nie momentu historycznego. Ta modlitewna postawa, naszym zdaniem, przywołuje niepodzielność serca, owoc łaski Bożej wlanej przez Ducha. Maryja nie należy do nikogo, ani nie oddaje się niczemu i nikomu oprócz Boga. Słuchać jedynie głosu Boga, stara się słuchać jedynie z głosu Boga i staje się matką życia. Tutaj zaczyna się przezwyciężenie węża w matce prawdziwego życia.
Ma l'essere stata preservata dal peccato non la rese una creatura meno.
Maria niepokalana jest zwierciadłem ludzkiego piękna zbawionego przez łaskę. Staje się siłą przyciągania do świętości, w bieli swojej szaty, w splendorze swojej jej twarzy. Przez antycypację Maryja otrzymuje oświecenie. Jako matka dnia nie zna nocy. Ona jest cała czysta, absolutnie nienaruszona. Wierzący zostaną oczyszczeni światłem Chrystusa. Chrystus zwycięży wszelkie zło. Maryja od pierwszej chwili cieszy się z tego zwycięstwa dzięki temu samemu pośrednictwu Chrystusa i czyni z niego zadatek dla całej ludzkości. Postać niepokalanej towarzyszy nam w całej historii. Zawsze będzie w niej obecna, aby przyjąć nasze spojrzenie i modlitwę, skargę, wspierać w słabości, podnieść z upadku, przekazać czułość i wdzięczność.
E resurrezione di Cristo. Dio ha scelto il suo popolo e ha scelto Maria dalla creazione del mondo per essere santi e immacolati. Ma questa scelta soltanto diventa viva.
Bóg wybrał swój lud, wybrał Maryję od stworzenia świata, abyśmy byli święci i niepokalani. Ten wybór staje się żywy w sposób oczywisty w Jezusie Chrystusie, a nie dla chwały Maryi lub jakiejkolwiek osoby ludzkiej, lecz na chwałę Jego łaski. Staje się siłą pociągania do świętości, w bieli swojej szaty, w splendorze jej twarzy. Przez antycypację Maryja otrzymuje oświęcenie. Jako matka dnia nie zna nocy. Chrystus zwycięży wszelkie zło. Maryja od pierwszej chwili cieszy się z tego zwycięstwa.
Maria dall'inizio già gode di questa vittoria, grazie alla stessa mediazione di Cristo e se ne fa pegno per tutta l'umanità. Lungo la storia, la figura dell'Immacolata ci accompagna. E sarà sempre presente per accogliere un sguardo, una preghiera, ricevere un lamento.
W całej historii i zawsze będzie towarzyszyć nam postać niepokalanej. Ona jest obecna, aby przyjąć nasze spojrzenie i modlitwę, skargę, wspierać w słabości, podnieść z upadku, przekazać czułość i wdzięczność.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję księdzu biskupowi za wyjaśnienie interpretacji ikonograficznych niepokalanego poczęcia. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu, który wygłosi dla nas pan dr Jordi Bonet Armengol z Hiszpanii. Pan doktor jest architektem, posiadaczem tytułu doktora w zakresie architektury Wyższej Szkoły Architektury w Barcelonie. W latach 1985-2012 był głównym architektem, kierownikiem i koordynatorem prac przy Bazylice Świętej Rodziny Sagrada Familia w Barcelonie. Jest synem Luisa Boneta Gariego, wieloletniego głównego architekta Sagrada Familia, który był uczniem Antonio Gaudiego. Pan doktor tę myśl architektoniczną sam kontynuuje i propaguje na całym świecie. Jest również członkiem Królewskiej Katalońskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Zarządu Muzeów Katalonii. Jest komandorem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego i konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Jest członkiem wielu stowarzyszeń architektonicznych i wieloletnim działaczem katolickiego harcerstwa w Katalonii. Pan doktor wygłosi wykład pod tytułem Nowa architektura Gaudiego w służbie przekazu ewangelicznego orędzia Jezusa Chrystusa. Wykład będzie tłumaczył dla nas ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak. Zapraszam.
Jestem zaszczycony, że jestem w kraju, w Polsce, kraju, którego historia jest paralelna do Katalonii, ponieważ wiele lat musiała zniknąć z mapy dzięki swoim sąsiadom i przetrwała dzięki kulturze i językowi. W 1882, w początkowo nieznaczącym projekcie, ten projekt staje się wielkim projektem budowy świątyni Sagrada Familia dzięki geniuszowi architekta Gaudiego. I dzisiaj miliony odwiedzających miasto podziwia ten geniusz, tak jak sam Gaudi to stwierdzał, mówiąc, przyjdą ludzie z całego świata, aby zobaczyć to, czego dokonujemy. Właśnie minęło 90 lat od chwili, kiedy Gaudi mógł zobaczyć pierwszą dzwonnicę kaplicy,
mostrando su satisfacción por su nueva arquitectura, que ofrecía,
okazując swoją satysfakcję z powodu nowej architektury. Przedstawiała ją kaplica na osiedlu Güell,
que sería el inicio del proyecto de la fachada.
Był to początek projektu budowy fasady Narodzenia. To jest kaplica na osiedlu Güell. Możemy tu zobaczyć i zaskakujące rzeczy.
Katalunia.
W epoce średniowiecza Katalonia wyprzedziła kraje śródziemnomorskie posiadaniem własnego języka dzięki biskupowi opatowi Oliwie, ale także innym postaciom jak Ramon Llull, który używał po raz pierwszy języka romańskiego, katalońskiego w filozofii, w sztuce romańskiej i gotyckiej, począwszy od Ripolla, to jest fasada klasztoru Ripolla, matki, w sanktuarium Matki Bożej w Barcelonie.
Santa Maria, también en la ciudad de Barcelona.
Ale wraz z odkryciem Ameryki protagonizm hiszpański przeszedł na Kastylię. A wojna sukcesyjna, to widzimy obrazy z tej wojny, przyczyniła się do absolutystycznych rządów króla francuskiego Ludwika XIV i w konsekwencji do upadku Barcelony w 1714 roku. W rzeczywistości wiek XIX był negatywny dla Hiszpanii. Począwszy od inwazji Napoleona, przez utratę kolonii, pojawiły się wojny domowe, rebelie i konieczną stała się odnowa demokracji i zbliżenie się Katalonii do Europy. Widzimy tutaj obraz portu Barcelony w tle góry Montjuïc. Rozwój przemysłu, kupiectwa, sztuki przyczyniły się do nowej wrażliwości społecznej, sprawiając, że Barcelona przebudziła się, podobnie jak w wieku X z wiarą chrześcijańską. I wówczas nastąpiło otwarcie na nowoczesny świat, do którego wnoszono wspaniałomyślnie to, co było przedmiotem własnej kultury. Romantyzm przyczynił się zaś do pewnego odrodzenia. Odrodziło się życie duchowe, dzięki któremu nastąpił rozkwit różnych grup charytatywnych, pomocy wzajemnej i szkół. Natomiast do tego wszystkiego przyczyniło się także to, że pojawiło się bardzo wielu świętych, wśród których jest ojciec Manianet, który promował kult do świętej rodziny. Poprzez sztuki piękne wzmacniała się kultura i stawała się coraz bardziej obecna na całym świecie. Gaudí był przekonany, że wznosząc świątynię Sagrada Familia, mógł wzmocnić swój naród, uczynić go bardziej znanym.
En la que asiste Gaudí y otros elementos importantes de la Cataluña de finales.
Widzimy tutaj na obrazie właśnie szereg postaci ważnych dla Katalonii w wieku XIX.
Josep Manyanet, que es el que provoca la devoción a la Sagrada Familia.
Jest jednym z nich, którego widzieliśmy. On, jak wspomniałem, przyczynił się do kultu świętej rodziny, do rozpowszechnienia tego kultu. Podobnie księgarz Józef Maria Bocabella inicjuje kult świętego Józefa, który przyczyni się również do budowy świątyni poświęconej Najświętszej Rodzinie. Reus, w którym urodził się Gaudí, było drugim wielkim miastem Katalonii, kolebką malarza Fortuny i generała Prima, w mieście, gdzie ta problematyka społeczna była bardzo żywa. Tytuł architekta Gaudí otrzymał w roku 1878 i został wyróżniony ważnymi zleceniami. Będąc w kontakcie z grupą, którą nazywamy w Katalonii odrodzeniem, stał się członkiem Edukacyjnego Centrum Katalonii. Miał zamiłowanie do muzyki i śpiewu chórowego. Był wiernym przyjacielem biskupa Vic, Torras i Bages. Widzimy tu rysunek właśnie biskupa i Gaudiego. Oraz w tym samym czasie poety Maragalla, który propagował budowę świątyni poświęconej świętej rodzinie. Poprzez sztukę piękną, kultura o małym zasięgu demograficznym mogła stawać się obecna na poziomie światowym. Gaudí był przekonany, że wzniesienie świątyni przebłagalnej pod wezwaniem świętej rodziny będzie mogło pokazać, że także mały kraj może wnieść coś transcendentnego. Dla Gaudiego otrzymanie zlecenia na tak wielką świątynię było największym wyróżnieniem, jakie mógł otrzymać architekt. Odwagi dodawała mu wola poszukiwań i doskonalenie form historycznych. Jako obserwator natury wierzył w ważność szanowania i opierania się na prawach natury. Wierzył, że najlepszym pomysłem piękna będzie połączenie jego wizji z architekturą wiary w Boga Stworzyciela. Widzimy tutaj przed katedrą w Kolonii, poświęconą również Najświętszej Rodzinie. Świątynia zaprojektowana przez Gaudiego ma podstawę bazyliki z trzema fasadami. Każda ukoronowana jest czterema dzwonnicami o 100 metrach wysokości. Transept trzech naw wielkości 30 na 60 metrów i 5 naw poprzecznych od fasady chwały. Od wschodu fasada narodzenia i od zachodu fasada męki, pasji oraz zmartwychwstania. Na apsydzie zaś sklepienie poświęcone Najświętszej Maryi Pannie i na zakończeniu, na zwieńczeniu świątyni na wysokości 172 metrów krzyż poświęcony Jezusowi Chrystusowi z innymi czterema wieżami symbolizującymi czterech ewangelistów. To zamówienie przyczyniło się do tego, że wszystko, co rozwijał w innych dziełach, które realizował wówczas, w tamtym czasie, stało się praktyką do tego, czym chciał, aby była świątynia poświęcona świętej rodzinie. To była nowa architektura, o której śnił, o jakiej marzył. Byłaby ona z jednej strony syntezą struktury i formy. Byłaby architekturą żywą, to znaczy z innymi właściwościami koloru i ruchu. Także geometrii. Obecna byłaby w naturze, aby mogła służyć przedstawieniu głównej myśli dzieła, gdyby on nie zdążył z realizacją, biorąc pod uwagę rozmach tego dzieła. Począwszy od roku 1914 i prawie w trzeciej części jego życia zawodowego, jego oddanie się dziełu świątyni przybrało na intensywności, aż stało się całkowite, mówił. Uczynimy jeden odcinek w całości, aż do najmniejszego szczegółu. Mówił to w roku 1921, 5 lat przed swoim śmiertelnym wypadkiem. I prawie zakończył model zakrystii, kolumn, tak jak widzimy na obrazie, na makietach i z wszystkimi niezwykłymi detalami tegoż projektu. Widzimy to, nad czym teraz obecnie pracujemy, gdzie kończymy pracę. To jest bardzo trudna praca, aby dokończyć pracę nad wieżami, które mają ponad 200 metrów wysokości. Z drugiej strony, tutaj widzimy szczegóły makiet, które Gaudi przygotowywał, a które zostały zniszczone w pierwszych dniach wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku. Widzimy portyk chwały, który musi rozpocząć. Brakuje jeszcze dzwonnic. 8 już jest przygotowanych. Z drugiej strony, począwszy od 1915 roku, wydano album świątyni w kilku językach, 5 dokładnie, tłumacząc symbolikę, wielkość elementów głównych, i stan ekonomiczny dzieła. I ta publikacja miała pokazać postęp budowy poszczególnych etapów, etapów budowy świątyni, celem pokazania tego wszystkiego w trzeciej edycji w 1925 i czwartej w roku 1928. To jest to, co Gaudí zobaczył jako spełnione. Widzimy na fotografii, to fotografia z kilku dni przed śmierci samego Gaudiego, który zmarł 10 czerwca 1926. Jego nowa architektura została ukończona na makietach z gipsu w skali 1 do 25, 1 do 10, które służyły do tego, by pokazywać ofiarodawcom i budowniczym świątyni coś, co było zupełnie nowe i czego nie można było zrozumieć tylko na podstawie planu. Nie można było zrozumieć tego na bazie samych modeli. Ale niestety 20 czerwca 1936 zaczyna się wojna domowa. Spowodowało to pożar i niestety pożar sprawił, że zniszczone zostały wszystkie, doszczętnie zostały spalone plany świątyni. Nie można było kontynuować. Ponieważ były to nowe rzeczy, Gaudí potrzebował modele z gipsu w skali, która ci, którzy byli ofiarodawcami, którzy musieli budować, że było to wyzwanie, które stanęło przed Gaudím, jedno z najtrudniejszych w jego życiu. Podobnie spłonęła pracownia Gaudiego, szkoła, krypta. Nie zachował się żaden rysunek, ale jedynie ocalały modele wykonane z gipsu, które zostały zrekonstruowane pod koniec wojny. Dzielnica została bez szkoły. Mówimy o roku 1936. Ale po zakończeniu wojny było możliwe, dzięki właśnie ocalałym modelom, kontynuowanie pracy. Tutaj widzimy restaurację modeli, które powoli, z biegiem czasu, były na nowo podejmowane, począwszy od lat 40. 20 lat później zainicjowano budowę fasady Męki, która została ukończona nieco dalej, nieco później. Widzimy tutaj rysunki dedykowane biskupowi, którego bardzo kochamy, który przyczynił się do kontynuacji wiary w naszym narodzie. Tak jak wspomniałem, 20 lat później rozpoczęto budowę fasady Pasji, która ukończono w 1976 wraz z czterema dzwonnicami, które zostały ukończone już przez jego bezpośrednich współpracowników, ale oni otrzymali bezpośrednio od mistrza Gaudiego wszystkie niezbędne instrukcje oraz zaufanie, że będą zdolni dokończyć jego dzieło. Mówił Gaudí: ja mam coś znacznie ważniejszego do wykonania. I to były właśnie te modele.
I para desarrollar lo que llamaba una nueva arquitectura.
Aby te modele miały służyć rozwoju nowej architektury. Widzimy fasadę Pasji. Miała to być żywa architektura. To znaczy, z kolorem i ruchem, czego doświadczał w poprzednich dziełach, ale co go nie satysfakcjonował.
al que quizá él no podía llegar dada la magnitud de la obra realizar.
Czego być może sam nie mógłby dokończyć, pamiętając o wielkości dzieła. To kolumna nowa nie jest klasyczna, chociaż ma pewne podobieństwa do tych klasycznych. To pierwsza z kolumn, która opiera się o formy geometryczne. Proszę zwrócić uwagę, że od 1914
Gaudí
ma szczęście, że jeden z jego przyjaciół i mecenasów, Güell, będzie rozpoczynał wiele wspaniałych dzieł, m.in. słynny park, które zainspirują do ruchu i zastosowania nowych kolorów. Widzimy tutaj zdjęcia wiaduktów z parku Güell, które pozwalają wznieść budowy w stronę gór. Wiemy, że Barcelona leży blisko morza, nad morzem. Jest wspaniała rzeka, więc Barcelona leży 100 km kwadratowych miasta między górami a morzem. Są to kolumny nachylone, która wyraża ruch. Ale Gaudiemu to się nie podobało do końca. Szukał czegoś nowego. To jest właśnie ta kolumna. Spróbujmy ją wyjaśnić. Gaudi mawiał, że kolumny w kościele będą niczym las. I w pewnym momencie zaczną rosnąć, otwierać swoje konary. I ważna rzecz. Mówił, że będą niczym drzewa, do które światło nie wnika tak jak przez okna w normalnym budynku, przez okna w fasadach, tylko wchodzi z góry. Widzimy tutaj nawy już zbudowane. W ten sposób Gaudí przyczynia się do nowej architektury. To jest makieta, która będzie służyła Gaudiemu dzięki zleceniu Güella. Co do kaplicy, to już widzimy przykład tego drzewa, którego odnogi tworzą bogate konary. To są formy geometryczne w gruncie rzeczy. Zobaczmy. Taki cylinder. To jest bardzo hiperdoidalny. Zmienia swoje kształty. I ta forma, istniejąca w naturze, pozwala, żeby światło wchodziło z góry i rozchodziło się równomiernie ku dołowi. Nie jedynie przez okna, ale przez górę. Coś zupełnie innego niż do tej pory było stosowane w architekturze na świecie. To jest właśnie ta forma, zbudowana na prostej linii, która pozwala, przekształcając tę powierzchnię lub tę, uzyskać pewną opór, który bazując na tradycyjnych formach obecnych w basenie Morza Śródziemnego, na bazie ceramik, które kładzie się jedna na drugą, są lekkie i bardzo trwałe. I na tym polega właśnie jego wkład w nową architekturę. Tutaj widzimy już owoce tego myślenia, jak światło wnika i rozchodzi się we wnętrzu. Mamy tu również szczegół. Fasady chwały, która jeszcze jest cały czas przed nami. I krypta neogotycka. To jest to, nad czym Gaudí rozpoczynał swoją pracę, myśląc właśnie o nowej architekturze. To makieta w skali 1 do 10. I tu mamy sekcję transwersalną. Nie ma wielkich murów, nie ma, ale są kolumny pochylone. Jak osoba stoi i ma złączone ze sobą nogi, jest bardzo łatwo ją przewrócić, ale jak ma lekko oddzielone, ta resystencja, opór jest dużo trwalszy. I pytał się dlatego, dlaczego nie używać w architekturze pochylonych kolumn. No właśnie, trzeba to robić. Dlatego wszystkie kolumny w Sagrada Familia są pochylone. To nowa architektura. Tutaj widzimy rzeźbiarzy, którzy po śmierci Gaudiego będą kontynuowali jego pracę. I tutaj kolumna Gaudiego. Kolumna Gaudiego to nowa, którą wyróżnia ruch, który jest owocem. Wyobraźmy sobie kolumnę w ruchu, która wznosi się ku górze w pewną stronę. Ale z tej samej bazy, który zamiast iść lekko w prawo, zaczyna skręcać lekko w lewo i są te sekcje ze sobą połączone. Sprawi, że urodzi się, pojawi się zacznie mnożyć się jakby bazy, z których będą wypływały kolumny. To wszystko pozwoli na to, aby sklepienia aby wszystkie kolumny w Sagrada Familii były podtrzymujące, niczym palmy, wielkie sklepienia. Na przykład z dwóch kwadratów pojawia się sfera wewnętrzna, co pozwala, wyobraźmy sobie, że to kolumna, jak palma podtrzymuje i światło będzie wchodziło tędy, z wszystkich stron. Czyli nie mniej, nie więcej, jeśli kolumna jest cylindrem w jakimś sensie, przekręcamy, będzie zbierało światło, i potem właśnie w specyficzny sposób rozszerzało się u podstawy kolumny we wnętrzu świątyni. To rzeczywiście nowa architektura. Tutaj widzimy na oktogonalnej bazie w różnych wymiarach aby podtrzymać ciężar sklepień. To kombinacja dwóch kwadratów, która w części niższej staje się sferyczną, u góry również, ale już w odniesieniu do sklepień. Są również kapitele, To są oryginalne, które zostały zniszczone i są odrestaurowane, które pozwolą na nową iluminację świątyni. I wszystko to ma swoje rozmiary. Jak zostały zniszczone modele, plany? Badania pozwoliły odkryć rzeczy tak proste. Z tych więzów, które je tworzą, tworzą kombinacje, które pozwalają oświetlać świątynię w nocy, ale jednocześnie, że cała świątynia będzie reprezentacją Kościoła Powszechnego. Wszystkie kolumny, 52 niedziele w roku plus najważniejsze święta reprezentują te kolumny, są jednocześnie zastosowaniem podstawowego prawa geometrycznego. Trzeba było to odkryć. To, co przez pożar zostało zniszczone. Elipsoida ma swoje rozmiary, jak widzimy. Wszędzie jest 80, widzimy, po każdej stronie. Dwie trzecie, połowa, wszystko jest ze sobą w jakiejś grze, w jakiejś relacji. Widzimy tutaj, w jaki sposób Gaudi pracuje. Wszystkimi rozmiarami świątyni. Oczywiście było potrzebne badanie, ponieważ wiedzieliśmy, że te wszystkie rozmiary, kolumn, sklepień, wszystkie były ze sobą połączone. W jaki sposób? Z tych dwóch kwadratów bazowych dwie kolumny wypływały. Używa więc takiego samego prawa, jeśli chodzi o części górne, które podtrzymywały sklepienia, jak od strony wewnętrznej, gdzie pojawia się obszar sferyczny, który pozwala podtrzymać całą tę konstrukcję. Te liczby są bardzo trudne do wyjaśnienia, ale wszystko pracuje w sposób bardzo prosty, choć nam może się to wydawać bardzo skomplikowane. Więc kolor, ruch, zwłaszcza widoczny w dzwonnicach, wszystko to jest we wzajemnej relacji. Chodzi o to, aby wyjaśnić naszą wiarę przez architekturę. Są bowiem idee trudne do pomyślenia, ale trzeba przecież wysiłku, aby lud był w stanie zrozumieć przekaz dotyczący całej naszej historii. To jest poziom podstawowy, Sagrada Familia. Tutaj również widzimy sposobność wyjaśnienia naszej wiary. To są modele z gipsu. To w rzeczywistości też związane jest z przypływem światła z góry. Kolor w części dolnej, w części górnej. Bo w części górnej Gaudi nie chce koloru. Bo same materiały już dają kolor w części górnej. Widzimy tutaj, jak wchodzi światło, aby zostać w części dolnej. 9 tysięcy metrów kwadratowych świątyni dla 10 tysięcy wiernych. To jest manuskrypt architektura, który zastąpił Gaudiego, w którym wyjaśnia, proste prawa geometryczne, które pozwalają kontynuować dokładnie to, co Gaudí zaprojektował. To jest fotografia makiety, którą Gaudí uczynił w skali 1:10 i sposób, w jaki się dokonuje, realizuje. Na bazie ceramiki, cegieł, właśnie tak na przemian stawianych jedno na drugiej.
Forma de construcción mediterránea que persiste desde siempre.
To jest ten sposób budowy, który od wieków istniał w Katalonii, w basenie Morza Śródziemnego. Dzięki informatyce można było przyspieszyć pracę nad budową. I to jest rezultat sklepień. Luz, światło wchodzi i rozprzestrzenia się. A okna w części dolnej mają kolory, a w górnej nie trzeba już tego, bo sam materiał ma kolory. To jest szczegół. Inny jeszcze w budowie. Witraże poświęcone świętym, którzy są związani z Barceloną albo przebywali przez chwilę w Barcelonie. Jan Bosco. A to jest wizja Sagrady Familii, w której brakuje jeszcze zakończenia pracy nad fasadami. 175 metrów wysokości. Jesteśmy w połowie budowy tej wieży. Jeszcze przed nami bardzo wiele. Ludzie pytają, kiedy skończy się budowa? I Gaudí odpowiadał, mój klient nie ma pośpiechu. Teraz włączę DVD. Kolumna. To kilka chwil tylko potrwa. Kaplica z kolonii Güell. Nie ma wielkich murów. To bardzo lekka konstrukcja. Kolumna Gaudiego. Skąd ona wychodzi? Dwa kwadraty i figury oktogonalne. Kąty się zaokrąglają. I ta kolumna salomonowa widzimy, że wychodzą jakby dwie z nich. Jedna w prawo, druga w lewo. I one sprawiają, że pojawia się coś nowego, nowa figura. Nie wiemy, jak ją dokładnie scharakteryzować. Widzimy powiązania wzajemne liczb 4, 8, 16. Potem z 2 do 32 odniesienia. Potem 16, 64. I tak w taki sposób tutaj dojdziemy do wzajemnego powiązania. Dzięki informatyce mogliśmy bezpośrednio zbudować ponad 50 kolumn. W sposób właśnie modulowany i dokładny. Powoli rośnie świątynia. Widzimy poszczególne figury po stronie wewnętrznej, po stronie zewnętrznej. Sklepienia. Również na bazie dwóch kwadratów. Tu rozdziela się na 2, 4, 6, 8. Widzimy, jak powoli rośnie świątynia. I Gaudí mówi: przykrycia bez stali, bo jest to niebezpieczne dla wody. Zobaczymy fasadę pasji. Jesteśmy właśnie teraz w momencie kończenia prac z tym związanych, z tą fasadą. Subirachs, rzeźbiarz, zrobił figurę Jezusa. Negacja, zaparcie się Piotra. Weronika. Wyjaśnienie całej męki Jezusa. Ale zmartwychwstanie jest w oknie. Ale żeby je zobaczyć, musimy wejść. Bo to jest temat wiary. Musimy wejść do kościoła, żeby to zobaczyć. Spojrzenie na fasadę męki, która się wznosi, buduje powoli, dzięki cegłom, ceramiką, kamieniami, ale również uzbrojonym betonem na bazie tych prostych form. Moglibyśmy zobaczyć wszystkie sklepienia, jakie prowadzi, jakie są widoczne w świątyni. Rzeźbiarz pracujący nad figurą zmartwychwstania. Główna fasada chwały ma 7 portali nawiązujących do 7 próśb Ojcze Nasz. Wszystko jest opatrznością w świątyni, mówił Gaudí. Widzimy tutaj zakończenia. Restauracje elementów, które były zniszczone. I odpocząwszy od tego, mogliśmy odkryć, że cała ta geometria była przemyślana. Mamy ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj. Jeśli robi się bowiem tutaj coś, czego w innych miejscach się nie wykonuje. Kolory, witraże. Widzimy kolejne witraże, okna, części neogotyckie. Najwięksi konstruktorzy wieku XX. Tu widzimy zniszczenie, pożar. Tak spłonęły szkoły. Dzielnica pozostała bez szkoły. Trzeba było odbudować wszystko. Widzimy ruch, geometrię, kolor. Przede wszystkim, aby przekazać wiadomość o Chrystusie, przekaz wiary. Fasada narodzenia, męki i chwały. I aby dzięki poprzez krzyż 32-metrowy widzimy tutaj sekcję Widać, że brakuje całej części górnej nam jeszcze. To są te hiperboloidy, które już pokazywałem Państwu. Jak powstają. I teraz zobaczymy najwyższą część. Od 175 metrów wysokości widzimy sklepienia. Dzięki naszej technologii śródziemnomorskiej. To część nad apsydą. I teraz konsekrację świątyni dokonaną przez papieża Benedykta XVI 7 października w roku 2010. W świątyni znajdowało się wówczas 9 tysięcy osób. Śpiewali prawie 1000 śpiewaków, wówczas ubogacało liturgię śpiewem. Myślę, że lepiej jest to zobaczyć bez żadnego komentarza. Plac Gaudiego. Dziesięć tysięcy osób odwiedza dziennie Sagrada Familia i to oni sprawiają, że te dzieła są możliwe do kontynuacji. Papież Polak. Musiałem papieżowi pokazać to. Było to jeszcze pusto. Dzień poświęcenia. Dedykacji. Śpiew Alleluja. To nowa architektura, która była możliwa dzięki genialności tego człowieka, architekta, który miał ideę zbudować świątynię, a przez nią zaświadczyć o naszej wierze. Kilka słów jeszcze na koniec, aby zakończyć. Te igły, które Państwo widzieli, mają łączyć ziemię z niebem, tak mówił Gaudi. To jest nowa architektura, którą światu ofiaruje przyszłość. To jest miejsce święte, przeznaczone do oddawania chwały, do śpiewu i modlitwy poprzez Eucharystię. To jest wołanie o braterstwo i pokój. W jego budowie uczestniczą osoby z różnych narodów i zwiedzając zostawiają ofiarę ci, którzy chcą uczestniczyć solidarnie w wierze, nadziei i miłości zgodnie z przesłaniem Jezusa Chrystusa i poprzez modlitwę Ojcze Nasz. Dziękuję.